alfabet rodziny. ABC wartości rodzinnych. Katarzyna Łakomiak-Korach, zapraszam. Witam serdecznie w mojej kolejnej audycji w cyklu Alfabet Rodziny. Dzisiaj pragnę mówić o zagadnieniach związanych z wychowaniem, o wprowadzaniu zasad, o tym, jak jest ważne, aby wprowadzać w naszej rodzinie zasady, o tym, jak kształtować charakter młodego człowieka i o tym, że trzeba stawiać granice. To wszystko oczywiście w aspekcie życia rodzinnego. Dzisiaj zatrzymujemy się przy literze N. N jak nie, czyli o stawianiu granic i wyznaczaniu zasad w rodzinie. Do rozmowy zaprosiłam dzisiaj panią Patrycję Rudczak, psycholog. Pani Patrycja od wielu lat pracuje z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze. Witamy bardzo serdecznie, tym bardziej, że rozpoczynamy kolejną audycję Alfabet Rodziny, audycję poświęconą sprawom rodziny, ale sprawom rozumianym bardzo szeroko, od tych radosnych do tych nieco bardziej skomplikowanych. Dzisiaj chyba o tych bardziej skomplikowanych, bo dziś będziemy mówili o tym, jak powiedzieć w rodzinie nie, jak stawiać granice i wyznaczać zasady. Na szczęście pomocą służyć mi będzie w zakresie tego tematu pani Patrycja Rudczak, którą serdecznie witamy. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
Kiedy zastanawiałam się nad zagadnieniem, które chcemy dzisiaj poruszyć w audycji, to przyszło mi na myśl pierwsze pytanie. W zachowaniu, w procesie wychowania trzeba stawiać zasady, trzeba stawiać granice, trzeba mówić o tym, że coś nie wolno. Od którego roku życia należy wprowadzać takie zasady, jeśli chodzi o nasze dzieci?
Jest to bardzo dobre pytanie, dlatego że nie ma właściwie na nie precyzyjnej odpowiedzi.
Tak myślałam.
Dokładnie tak. Dziecko uczy się od swoich najmłodszych lat i od pierwszych miesięcy życia. Uczy się zasad panujących w społeczeństwie i zasad panujących w rodzinie, w świecie. Dlatego tak praktycznie rzecz biorąc, wyznaczamy te granice i uczymy dziecko od pierwszego roku życia. Na pierwszym etapie, kiedy ono tylko zaczyna się samodzielnie poruszać, pełzać, mówimy w takich najprostszych komunikatach, że nie wolno, bo gorące, że nie należy tego czy tamtego dotykać. Dziecko uczy się tego, że na przykład kładzie się spać o tej samej porze, niezależnie od tego, czy jest zmęczone, czy nie. Także te zasady w jakiś sposób porządkują jego życie już od najmłodszych lat, od pierwszego etapu życia. I takim przykładem dobrym może być, przychodzi mi na myśl obraz, który mam sprzed kilku tygodni, kiedy to byłam w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. I maleńkie dziecko między 10 a 12 miesiącem życia, przejeżdżając pomiędzy w jakiejś kuchni, gdzie były piekarniki i tak dalej, krzyczało: nie, ała! Nie, ała! Skupienie tutaj rodziców, tak, nie wolno, bo to jest gorące. Więc jakby takie obrazy gdzieś też zostają i pokazują, że te zasady spajamy dziecku zwyczajnie ze względu na jego też bezpieczeństwo już od pierwszych miesięcy życia.
Pani Patrycjo, pracuje pani z młodzieżą, osobami, które są przed tym etapem dorosłości. Czy obserwuje pani, że w przypadku, kiedy takie zasady w rodzinie nie zostały wpojone, to później trudniej jest funkcjonować i trudniej jest przyjąć właśnie określone zasady, określone regulaminy, które dotyczą tej przestrzeni szkoły, czy później w naszym życiu dorosłym pracy?
Tak, rzeczywiście dziećmi, które tych zasad od najmłodszych lat nie miały w jakiś sposób wpojonych czy przekazanych pewnych rzeczy, od pewnych rzeczy się od nich nie egzekwowało. Na późniejszym etapie rzeczywiście widzimy takie trudności w ich funkcjonowaniu, jakaś taka chaotyczność, zagubienie, niejednokrotnie towarzyszy im lęk, brak takich podstawowych umiejętności, rzeczywiście zwrotów grzecznościowych i tak dalej, czy jakieś wulgaryzmy. No i faktycznie na tym późniejszym etapie oczywiście trudniej już pewne rzeczy egzekwować, natomiast jest to oczywiście możliwe i uczymy wtedy też od podstaw, porządkując w jakiś sposób, tworząc jakieś kodeksy, można powiedzieć, tak, czy jakiś rodzaj nawet kontraktu, jeżeli mamy do czynienia z osobą kilkunastoletnią, już świadomą. Bardzo ważne, żeby ta osoba wtedy też, żeby dziecko uczestniczyło w ustalaniu już sobie norm wspólnie z rodzicami, tak, i jakichś godzin na przykład powrotu do domu, które są do przyjęcia dla obu stron, gdzie ono może już w jakiś sposób negocjować też pewne rzeczy. Natomiast to rzeczywiście widzę, w pracy z młodzieżą, która sprawia już takie trudności wychowawcze, w jakiś sposób dobrze porządkuje im to życie, młodym ludziom i ich rodzicom, to właśnie kontrakt między innymi czasami bardzo chętnie gdzieś podpisują, spisują te zasady razem z datą, w jakiś sposób umawiają się na coś ze swoimi rodzicami, czy umawiają się na coś z wychowawcami, na przykład jeżeli są podopiecznymi jakiejś bursy, ośrodka. Tak więc myślę, że nie jest oczywiście na żadnym etapie życia za późno na to, żeby te zasady wprowadzać, natomiast no, młody człowiek jest jeszcze, nastoletni człowiek jest jeszcze na tyle elastyczny, że jest w stanie pewne rzeczy przyjąć, tylko że te zasady wprowadza się już no, w inny sposób. To musi być bardziej czytelne, bardziej takie szczegółowe niż u małego dziecka, oczywiście dostosowane do wieku.
Tak pięknie pani powiedziała, jak wprowadzać zasady, tak właściwie zostało to zobrazowane, zilustrowane i tak sobie pomyślałam, że na płaszczyźnie życia rodzinnego przecież może to być grafik naszych obowiązków, czy wykres zadań, wykres też zajęć, które mamy w danych godzinach, więc na przykład z tego powodu danego obowiązku wykonać nie możemy i każdy też będzie się czuł, że jest obecny w tej rodzinie, jest członkiem tej rodziny, także chociażby poprzez taki prosty grafik, który pojawi się na naszej ścianie. Tym bardziej, jeżeli na przykład, tak sobie też pomyślałam, będzie na przykład narysowany małymi rączkami i pięknie zilustrowany.
Oczywiście, że tak. I tutaj doskonale przedstawiła to pani w taki sposób. Grunt to, żeby dziecko w pierwszej kolejności, jakby najważniejszą rzeczą, żeby sposób przedstawienia tych zasad był dostępny i dostosowany do wieku dziecka i do jego możliwości. Więc jeżeli oczywiście nawet malutkie dziecko w wieku przedszkolnym będzie uczestniczyło w tym, żeby sobie namalować pewne rzeczy, tak? Kosz na śmieci, powiedzmy, który ma być informacją, że wszystkie śmieci wyrzucamy do kosza, bądź zabawki odkładamy na miejsce, jakiś miś. To jak najbardziej wszystko jest cenne i jest dostępne możliwością dziecka poznawczym. Myślę, że to co ważne, że warto też poszukać sobie czy jakichś takich informacji na temat tego, w jaki sposób też te zasady dzieciom formułować, bo bardzo ważne, żeby one były właśnie od pozytywnej strony formułowane. To znaczy nie na zasadzie, że nie jemy chodząc, nie jemy spacerując po kuchni, tylko na przykład pierwsza zasada jemy wspólnie przy stole, tak? Także bardzo ważne, żeby te zasady były też w jakiś sposób szczegółowe, ale też krótkie, jakieś zrozumiałe i żeby nie wprowadzać ich zbyt wiele na przykład, tylko stopniowo gdzieś tam po 2-3 zasady do 10 powiedzmy. Żeby było to rzeczywiście jakoś jasne i czytelne, dopasowane do możliwości dziecka.
Trudno, nie ma na to rady. W życiu trzeba mieć zasady. W szkole, w domu, na ulicy, na podwórku i w świetlicy. Bo reguły trzeba cenić, by w dzikusa się nie zmieni. Jeśli chcesz się bawić z nami, to graj zgodnie z zasadami. Jeśli chcesz się bawić z nami, to graj zgodnie z zasadami.
Jestem królem dobrych manier, nie przeklinam i nie kłamię. Zamiast walić z grubej rury, wolę trochę mieć kultury. Zamiast walić z grubej rury, wolę trochę mieć kultury. Proszę, dziękuję, przepraszam. 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 Te słowa dziś ogłaszam. Słowa ważne są ogromnie, a mój język świadczy o mnie. Dobre więc maniery wolę na ulicy i przy stole. Dobre więc maniery wolę. Proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję. dziękuję, przepraszam. Te słowa dziś ogłaszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. Te słowa dziś ogłaszam.
My mówimy dzisiaj o słowie nie. I to słowo raczej kojarzy nam się negatywnie. I czy nie jest tak, pani Patrycjo, że czasami rodzice, bądź tej takiej dysproporcji z innym pokoleniem, mówię tutaj o dziadkach, to słowo nie trudniej się pojawia i czasami wydaje nam się, że ono źle brzmi w perspektywie tego, że przecież kochamy swoje dzieci, chcemy dla nich jak najlepiej.
Zgadza się, rzeczywiście słowo nie wymaga od nas troszeczkę takiego przeformułowania sobie pewnych rzeczy. Myślę, że to się bardzo dobrze wiąże w ogóle z asertywnością, z którą wielu z nas ma trudność i którą bardzo często postrzegamy jako jakiś rodzaj egoizmu czy jakiegoś niezdrowego tutaj myślenia o sobie. Natomiast asertywność w kontekście takiego kulturalnego, aczkolwiek stanowczego wyrażania swojego zdania w różnych sytuacjach, i tu nie tylko chodzi o nie, nie jest to jakby kwestia tylko tego słowa czy zabraniania czegoś, jest sposobem nie tylko na ochronienie siebie i własnych granic, które ktoś przecież nieświadomie może przekraczać, ale też na to, żeby pokazać i uporządkować świat drugiej osobie. Na to, żeby na przykład nagminne przekraczanie naszych granic czy możliwości przez drugą osobę może spowodować, że w którymś momencie my nie wytrzymamy, my wybuchniemy, my nie będziemy dla tej osoby ani mili, ani serdeczni, ani dostępni. I wtedy jakby myślę, że taka sytuacja może pokazać, że asertywność czy to mówienie nie jest pewnym rodzajem takiej mądrej miłości też wobec drugiego człowieka.
No właśnie, bo nam się wydaje czasami chyba, że to słowo nie to przeczy miłości, a wcale tak nie jest. No właśnie wykazujemy miłość, bo nie jesteśmy obojętni.
Tak. Dziecku, któremu odmawiano pewnych rzeczy wtedy, kiedy no, nie były one w jakiś sposób dobre czy dostępne dla niego, jest dzieckiem, które potrafi lepiej znosić frustrację, na którą w życiu przecież będzie narażona niejednokrotnie, które lepiej potrafi, mówi się to tak profesjonalnie, odraczać gratyfikację, a inaczej mówiąc, najzwyczajniej poczekać na nagrodę, podjąć jakiś wysiłek, który nie jest nagradzany od razu, tylko dążyć do celu bardziej wytrwale przez dłuższy czas. Potrafi w sposób mniej agresywny też komunikować się z innymi, jeżeli w domu potrafiono łagodnie zakomunikować i wyznaczyć te granice bez agresji. Niesamowicie wiele zyskuje takie dziecko i przede wszystkim zyskuje też poczucie bezpieczeństwa w takim sensie, że dziecko oczekuje, że to rodzic czy jego opiekun będzie tym przewodnikiem, będzie silniejszy od niego, odpowiedzialny i że może liczyć na to, że zostanie poprowadzone przez tego rodzica we właściwym kierunku. I wtedy, kiedy to rodzic przejmuje w jakiś sposób kontrolę i mówi tyle wolno, a tyle nie, czy nie wiem, wracamy do domu do godziny powiedzmy 20, bo martwi się o ciebie, wtedy jakby daje jasne świadectwo tego, że to on panuje nad sytuacją i zapewnia też dziecku bezpieczeństwo, no i porządkuje w jakiś sposób relacje też pomiędzy nimi, żeby to dziecko nie przejmowało kontroli w kontakcie z dziadkami czy rodzicami.
Włącz akcję! Pierwsza klasa, kto?
Mówimy o słowie nie, ale też paradoksalnie mówimy o tym, jak ważne jest, i to już wybrzmiało w naszej rozmowie, pani Patrycjo, wprowadzanie zasad. I ja mam takie doświadczenie z pracy również z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, kiedy często otrzymuję taki komunikat, że zasady, jakieś konkretne punkty działania są mi potrzebne, bo są moim motywatorem, moim punktem odniesienia. Ja się w tym całym świecie pełnym sprzeczności nie gubię, tylko wiem, w którym kierunku podążać. Czy w swojej pracy psychologa też się pani z tym spotkała?
Tak, doświadczam tego nieustannie. I nawet jeżeli młodzi ludzie nie są w stanie nieraz powiedzieć tego, że uwielbiam zasady, trudno spotkać młodego człowieka, który
raczej
mówi,
tak
uwielbiam
mówią.
Zasady i uwielbiam, jak ktoś ode mnie czegoś oczekuje, tak? Bardzo rzadko to słyszę, natomiast tej ich złości nawet i próby naruszania tych granic i tak dalej, w perspektywie czasu pokazują, że ich funkcjonowanie się jakoś stabilizuje, dzieci stają się bardziej w jakiś sposób pogodne, widać, że zwiększa się ich poczucie bezpieczeństwa, czują się najzwyczajniej też w świecie zaopiekowane, dlatego, że przecież jest to forma troski i opieki. Jeżeli ja pilnuję rzeczywiście, żeby to dziecko tych zasad przestrzegało, niezależnie od tego, czy mam dobry, czy zły dzień, czy dziecko jest grzeczne, czy niegrzeczne, posłuszne, czy nieposłuszne, tak? Więc nieustannie tą uwagę ono otrzymuje. Jakby otrzymuje też jasny przykład tego, że dorosłemu człowiekowi, że drugiej stronie na nim zależy w jakiś sposób. Nawet jeżeli jest to dla niego trudne do przyjęcia, bo oczywiście też liczymy się z tym, że młodzi ludzie, to zwłaszcza dotyczy właśnie młodzieży w okresie adolescencji, buntują się przeciwko pewnym zasadom i nieustannie próbują je naruszać, w jakiś sposób też sprawdzać, na ile mogą sobie pozwolić. I to wymaga też niesamowitej takiej cierpliwości, ale też łagodnej stanowczości od jego bliskich.
Co by się działo z tym zakamarkiem, który odkryłam w sercu, gdy się zjawiłeś? Co by się działo z naszym czasem, gdyby przy nas Cię nie było? Co by się stało z moim dotykiem, który przy Tobie oczyścił swoje intencje? Co by się działo z moją miłością? Przy Tobie poznaję, stać mnie na więcej. Nie wyobrażam sobie Twojego niebycia, miejsce świętego spokoju zajął święty pokój. Prawda Twojego serca wciąż mnie zachwyca. Dziś Twoje małe stópki przy moich kroczą. Mniej kontraktów, mniej wolnych wyjść. Więcej przez Ciebie jest w domu kochania, więcej szaleństwa i głupich min. Więcej łez czystych jak łza, więcej miłości niż się da. Więcej łez czystych jak łza, więcej miłości niż się da. Nie wyobrażam sobie Twojego niebycia, miejsce świętego spokoju zajął święty pokój.
prawda twojego serca wciąż mnie zachwyca. Dziś twoje małe stópki przy moich kroczą.
Wydaje mi się też, że w tej perspektywie patrzenia na rodzinę bardzo ważne jest, aby te nasze działania, to nasze mówienie nie, wyznaczanie granic, wprowadzanie zasad było spójne zarówno w przestrzeni rodzic-dziecko, ale także w przestrzeni małżeństwa, bo przecież dzieci obserwują to, jak rozmawiamy z mężem, z żoną, jak funkcjonujemy właśnie w tych różnych zasadach, obowiązkach, jak się do siebie odnosimy, jakie budujemy relacje. Ja myślę, że to też ma duże przełożenie właśnie później w tej perspektywie przyjmowania bądź negowania tego, co rodzic od nas wymaga, oczekuje.
Oczywiście. Powiedziała Pani tutaj bardzo ważną rzecz, że dziecko uczy się poprzez modelowanie. Dziecko naśladuje, obserwuje, jest bardzo bacznym obserwatorem już od pierwszych miesięcy życia, tych relacji, które funkcjonują w rodzinie, zasad, tego jak w ogóle rodzice czy dziadkowie podchodzą, opiekunowie do wartości, do zasad, które próbują wpoić dziecku. Czy nie jest tak, że ja od dziecka oczekuję więcej niż od siebie na przykład? Czy nie jest tak, że jeżeli oczekuję tego, żeby mój nastolatek nie palił papierosów, powiedzmy, choć jego znajomi palą, to czy ja nie mówię mu nie wolno, a jednocześnie w jego obecności, widząc, że ma z tym trudność, czym się niejednokrotnie spotykam, no rodzic po prostu na przykład pali papierosy, widząc, że nastolatek na tym w jakiś sposób cierpi, bo już gdzieś tam wpadł w problem. Więc rzeczywiście, jeżeli chcemy, żeby te zasady były jakoś przez dziecko respektowane, no to najzwyczajniej w świecie powinny być one respektowane i uznawane jakoś przez obie strony. Oczywiście wiadomo, że są takie zasady, które będą dotyczyły tylko dziecka do 18 roku życia, bo na przykład dorosłemu wolno, powiedzmy, nie wiem, spożywać alkohol w ograniczonych ilościach. Są takie zasady, natomiast jeżeli, powiedzmy, dotyczy to użytkowania komputera czy telefonu i ja mówię dziecku 2 godziny dziennie, a sama spędzam przed monitorem 5 godzin, no to oczywiście w jasny sposób jakoś zaprzeczam temu, że jest to dla mnie ważne i daję nastolatkowi sygnał, że te zasady można przekraczać, że tylko wobec niego oczekuje się pewnych rzeczy.
Mówiła Pani o procesie modelowania, jak dobrze zapamiętałam.
Tak.
To też kojarzy mi się mocno właśnie z takim naśladowaniem, bo dziecko bierze od nas przykład i potem właśnie, bardzo dobrze, że to wybrzmiało, my czegoś nie robimy, ale oczekujemy tego od innym, więc jest taki dysonans i to może rodzić przecież bunt.
I niejednokrotnie rodzi bunt właśnie u nastoletnich dzieci, ale myślę, że już u przedszkolaków i u dzieci na etapie wczesnoszkolnej edukacji można już pierwsze jego przejawy zauważyć. Także dziecko niesamowicie chłonie atmosferę otoczenia i niesamowicie właśnie uczy się głównie poprzez przykład, poprzez naśladowanie, poprzez to, co widzi dookoła.
Drzewa, które rosną blisko siebie, a gałęzie ich ramię w ramię prędzej pną się do słońca, co na niebie świeci nam i tacie, i mamie. U nas imprez więcej, chociaż nieraz ciasno, częściej święta są i prezenty.
Starczy miejsca przy stole, chociaż kasy nie zawsze, znowu budżet jest ciasno zapięty, a u nas będzie więcej,
więcej, więcej radości.
U nas będzie
więcej, więcej, więcej miłości.
U nas będzie
więcej, więcej, więcej radości.
U nas będzie
więcej, więcej, więcej miłości i więcej nas.
Co by Pani podpowiedziała, gdybyśmy mogły zapisać coś na receptę rodzinom, żeby miały czegoś jak najwięcej, żeby to właśnie budowało, scalało rodzinę, żeby też te przyjmowanie zasad było łatwiejsze?
Myślę, że w pierwszej kolejności chyba podkreśliłabym jakąś uwagę i troskę wzajemną. To znaczy, jeżeli będę miała jako matka, powiedzmy, taką uważność na to, co mówi mi dziecko, że jakaś zasada jest dla niego niezrozumiała, że może ja w jakiś sposób wymagam od niego, a nie wymagam od siebie. Jeżeli będzie to wzajemne słuchanie, ta wzajemna troska i uważność na drugą osobę, to myślę, że jesteśmy w stanie przez różne trudności przejść wspólnymi siłami, też różne zasady, które są do zaakceptowania dla wszystkich stron, w jakiś sposób ustalić.
A to wszystko niech będzie okraszone dużą ilością miłości, szacunku, wzajemnego zaufania i otwartości. A myślę, że taka recepta, jeżeli zostanie zrealizowana, to zapewni nam dobre funkcjonowanie naszych rodzin i tego byśmy sobie życzyli. Bardzo dziękuję Pani Patrycjo za tę naszą dzisiejszą rozmowę, za te cenne podpowiedzi, jak zrobić, żeby to nasze nie brzmiało nieco inaczej, a żeby nabrało na znaczeniu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Alfabet rodziny. Zapraszam w trzecie środy miesiąca o godzinie 16:35.